Witam Państwa w Krynicy Zdroju, górskim miasteczku z zabytkową zabudową uzdrowiskową. Zapraszam na krótki spacer, podczas którego opowiem o najciekawszych krynickich obiektach. Łazienki borowinowe. Ruszamy w górę po głównym deptaku. Jest on wyjątkowo szeroki, wyłożony granitem, ozdobiony okazałymi drzewami. Po naszej lewej stronie znajdują się stragany, a po prawej otynkowany na żółto, jednopiętrowy budynek w stylu eklektycznym, czyli łączącym elementy różnych stylów. Naroże i parter dekorują boniowania, czyli w tym przypadku poziome pasy wyodrębnione wklęsłymi liniami. Okna i drzwi balkonu na piętrze mają półokrągłe zwieńczenia. Po bokach okna zdobią białe przyścienne kolumny. Po środku, od frontu, do budowli przylega wystający przed licą muru ryzalit na planie zbliżonym do koła. Jest to element architektoniczny, będący częścią planu budowli. Tu rodzaj niewielkiej wieżyczki z trzema oknami. U góry, na wysokości piętra, na ryzalicie, znajduje się balkon z kamienną balustradą. Balustrada o profilowanych szarych tralkach umieszczona została także przed budynkiem z uwzględnieniem wypukłości ryzalitu. Łazienki borowinowe, bo o nich mowa, to jeden z najstarszych budynków w mieście, pochodzący z 1881 roku. Nie znamy nazwiska ich projektanta, lecz prawdopodobnie był on związany z wiedeńską szkołą architektoniczną. Obiekt obecnie nie spełnia już swojej roli, ale kiedyś przeżywał prawdziwe czasy świetności. Mieściły się tu gabinety zabiegowe i laboratoria analityczne. W pierwszych latach ich istnienia łazienkami kierował dr Henryk Ebers, lekarz i uznany hydroterapeuta. Budynek od momentu powstania był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany, zachowując jednak swój historyczny klimat. Proszę zatrzymać się przy kolejnym budynku po prawej stronie i wysłuchać nagrania numer 2. Przed nami stare łazienki, kiedyś nazywane również mineralnymi. Jest to wyjątkowo długi, usytuowany wzdłuż deptaku, otynkowany na żółto, jednopiętrowy budynek. Wyposażone w pojedyncze, niewielkie balkony, trójosiowe części narożne oraz część środkowa są nieznacznie wysunięte w stosunku do pozostałych, znajdujących się między nimi części budowli. Na szczytach, w posiadających własne dwuspadowe dachy, częściach bocznych i środkowej, umieszczono ciemnobrązowe, drewniane dekoracje w formie ażurowych konstrukcji, w które wprawiono również ażurowe, pomalowane na biało, drewniane panele. Ich dekoracje układają się w splątaną wić roślinną. Część środkową wyposażono w niewielką wieżyczkę na planie prostokąta z trzema okrągłymi zegarami, dwoma mniejszymi po bokach i większym od frontu. Poniżej wieżyczki i jednocześnie ponad wejściem do budynku znajduje się większy balkon na planie prostokąta. Łazienki mineralne powstały w 1866 roku za sprawą Józefa Dietla, wielkiego propagatora leczenia uzdrowiskowego, który sklasyfikował polskie wody lecznicze. Łazienki mineralne szybko zyskały międzynarodową renomę. Ówcześnie kurort był jednym z najnowocześniejszych tego typu miejsc w całej Europie. Przez wiele lat w starych łazienkach działał zakład kąpielowy z pokojami mieszkalnymi. Urządzano tu kąpiele zarówno w wodach mineralnych, jak i leczniczych wodach borowinowych. We wnętrzach mieściły się 72 pokoje z 82 wannami. Do dyspozycji kuracjuszy były też kabiny borowinowe, parowe i faliste. Cała inwestycja kosztowała podobno 150 tysięcy złotych renijskich, a jej projekt, inspirowany zabudową czeskich uzdrowisk, wykonał Felix Księżarski. Obecnie w starych łazienkach mineralnych znajduje się między innymi zakład przyrodoleczniczy, pijalnia uzdrowiskowa, przychodnia zdrojowa, a także gabinety. W pijalni można spróbować wód o nazwach Jan, Zuber, Tadeusz, Zdrój Główny i Słotwinka. Proszę udać się na wprost i zatrzymać się przy następnym budynku po prawej stronie. Przed wejściem proszę włączyć nagranie numer 3. Ten przestronny budynek w stylu modernistycznym to krynicka pijalnia główna. Zgodnie z założeniami modernizmu, ta wyjątkowo długa budowla pełna jest światła. Jej ściany wykonano ze szkła wprawionego w metalowy szkielet, tworzący kwadratowe kwatery. Szary, płaski dach wystaje poza lico ścian. Na tym stosunkowo wysokim dachu od frontu umieszczono wykonany wielkimi literami napis Małopolska. Budynek otaczają kwietniki, a na wprost wejścia, za szpalerem drzew, znajduje się malownicza, okrągła fontanna. Pijalnia została otwarta w 1971 roku w miejscu poprzedniej pijalni, której pozostałością jest dziś oszklony zdrój główny, czyli źródełko przed nowym budynkiem. Obiekt zaprojektowali Stanisław Spyta i Zbigniew Mikołajewski. Jednak obecne wnętrza przeszły od tego czasu sporą metamorfozę. W pijalni zaaranżowano piękną oranżerię z nasadzeniami w postaci palm, daktylowców i wielu gatunków roślin ozdobnych. Poza tym w budynku mieści się sala koncertowa, w której częste popisy daje orkiestra zdrojowa oraz występują tu artyści podczas odbywającego się co roku w Krynicy Europejskiego Festiwalu imienia Jana Kiepury. Najważniejszą jednak zaletą pijalni głównej jest możliwość wypróbowania kilku rodzajów lokalnych wód mineralnych. Do wyboru mają Państwo wody Jan, Słotwinka, Tadeusz, Krynicianka i Zuber. Ta ostatnia, choć ma specyficzny smak, jest najbardziej zmineralizowaną wodą leczniczą występującą w Polsce. Swoją nazwę zawdzięcza geologowi Rudolfowi Zuberowi, który dokonał jej odkrycia. Proszę podejść do kolejnego budynku, muszli koncertowej, i wysłuchać nagrania numer 4. Tuż obok pijalni głównej znajduje się muszla koncertowa z czasów międzywojennych. Ten usytuowany na tle parku, na szarym kamiennym podwyższeniu budynek, reprezentuje styl neoklasycystyczny. Zastąpiła ona wcześniejszy pawilon orkiestry uzdrowiskowej z 1870 roku. Muszla została oddana do użytku w 1926. Co nietypowe, niewielka budowla pozbawiona jest widowni. To dlatego, że została pomyślana jako plenerowa scena koncertowa dla widzów zgromadzonych na deptaku. Na scenę wiodą dwa ciągi schodów. Od frontu przestrzeń estrady wydzielają kute zielone bramki, rozpięte między czterema gładkimi, białymi kolumnami. Kolumny dźwigają profilowany, również otynkowany na biało, szczyt. Usytuowany za nim dach jest niewysoki, czterospadowy, kryty czerwoną dachówką. Od frontu w kamienne podwyższenie wprawiono ciemno-szarą płaskorzeźbę, portret Jana Kiepury, światowej sławy polskiego śpiewaka i aktora związanego z Krynicą, który w 1932 roku wybudował w uzdrowisku, warty kilka milionów dolarów, luksusowy hotel Patria w stylu modernistycznym. Postać ukazana jest frontalnie, widoczna od ramion w górę. Ma na sobie płaszcz lub marynarkę o lekko podniesionym kołnierzu oraz muszkę. Na półokrągłym zwieńczeniu ponad sceną, w narożach, umieszczono stiukowe dekoracje w formie roślinnych wieńców ze wstęgami i niewielkimi pojedynczymi postaciami aniołków. A na profilowanym szczycie symetrycznie zaprojektowaną płaskorzeźbę przedstawiającą lutnię, strunowy instrument w ramie w formie litery U pośród roślinnych dekoracji. Proszę teraz odwrócić się i przejść na drugą stronę deptaku. Przed budynkiem proszę włączyć nagranie numer 5. Przed nami stary dom zdrojowy, który widnieje na etykietach krynickich wód mineralnych. Nic więc dziwnego, że jest najbardziej rozpoznawalnym obiektem w mieście. Piękny neorenesansowy budynek wzniesiono w 1889 roku według projektu Juliana Niedzielskiego i Jana Zawiejskiego. Jest to okazały, 22-osiowy, otynkowany na żółto, dwupiętrowy budynek. Ozdobione boniowaniem jednoosiowe części narożne i siedmioosiowa część środkowa są wysunięte w stosunku do pozostałych dwóch części budowli. Owe pozostałe dwie siedmioosiowe części wyróżniają się szerokimi, wspartymi na dekoracyjnych metalowych słupach balkonami. Okna i drzwi balkonów udekorowane są białymi, przyściennymi kolumienkami oraz trójkątnymi i łukowato zamkniętymi zwieńczeniami. Boczne części środkowej partii budowli mają u góry niewielkie, kwadratowe w przekroju wieżyczki z oknami. Boczne części budowli są nieco mniej zróżnicowane architektonicznie i pod względem dekoracji. Wewnątrz znajduje się imponująca sala balowa i ponad 200 pokoi dla kuracjuszy. Wystrój wnętrz zachował swój XIX-wieczny charakter. W przeszłości budynek nazywano także dworcem zdrojowym, a o jego budowę zabiegał sam hrabia Alfred Potocki. W domu gościnnym bywały ważne osobistości. W okresie międzywojennym wypoczywał tu Józef Piłsudski z rodziną. Dowodem tego jest pamiątkowa tablica umieszczona na frontowej ścianie gmachu. W północnym skrzydle starego domu zdrojowego znajduje się pijalnia wody i źródło Mieczysław. Jej nazwę nadano na cześć doktora Mieczysława Dukieta, uzdrowiskowego lekarza. Proszę teraz odwrócić się i przejść na drugą stronę deptaku, pod nowy dom zdrojowy. Tam proszę włączyć nagranie numer 6. W 1938 roku na wczasy do Krynicy przybyło około 40 tysięcy osób. Stary dom zdrojowy już nie wystarczał, by pomieścić rosnącą liczbę gości. Dlatego podjęto decyzję o budowie nowego obiektu wypoczynkowego. W ten sposób w lipcu 1939 roku oddano do użytku nowy dom zdrojowy, zaprojektowany przez Witolda Minkiewicza. Szybko został okrzyknięty jedną z najsłynniejszych polskich budowli modernistycznych. Z zewnątrz budynek jest wyjątkowo długą, cofniętą w środkowej części bryłą, pozbawioną dekoracji. W dolnej części znajdują się schody oraz podcienia z czworokątnymi w przekroju filarami otynkowanymi na zgaszony pomarańczowy kolor. Filary dźwigają obszerny taras usytuowany wzdłuż białej budowli. Kolejne dwa piętra mają wspólne, rozdzielone ażurowymi barierkami, metalowe balkony. W środku oczarują nas efektowne wnętrza w stylu marynistycznym, z wiszącymi na ścianach falowanymi lustrami i drzwiami z okrągłymi oknami, niczym na prawdziwym dalekomorskim statku. Niestety, wkrótce po otwarciu nowego domu zdrojowego wybuchła II wojna światowa. Kurort służył wówczas jedynie niemieckim kuracjuszom. Obecnie znajduje się tu sanatorium i galeria handlowa. Proszę odwrócić się i przejść przez skwer w kierunku bulwarów Dietla, gdzie mieszczą się zabytkowe wille. Jeśli staną Państwo tak, by przed sobą mieć rzekę Krniczankę, a za nią wille pod adresem Lwowska 3, będą Państwo mieli przed sobą tablicę z tyflografiką. Przed willą Romanówką proszę włączyć nagranie numer 7. Ten klimatyczny budynek to willa Romanówka, kiedyś pełniąca rolę pensjonatu. Dziś siedziba Muzeum Nikifora. Powstała w drugiej połowie XIX wieku w charakterystycznym dla tamtego okresu stylu szwajcarskim. Drewniany, symetryczny budynek o konstrukcji zrębowej znajduje się nieco wyżej niż chodnik przed nim i jest błękitnym, parterowym domem z poddaszem. Dwuspadowy dach jest kryty bordową blachą. Do białych, centralnie umiejscowionych drzwi wejściowych wiodą szare schody. Część z wejściem jest cofnięta względem pozostałych dwóch części. Od frontu po bokach stoją okrągłe w przekroju kolumny o smukłych, wysokich kapitelach, a między nimi znajdują się białe, ażurowe barierki z drewna. Pojedyncze okna po bokach mają trójkątne, biało-niebieskie zwieńczenia. Ponad nimi znajdują się lukarny, czyli elementy z oknami i własnymi dwuspadowymi daszkami wystające przed licodachu. Pomiędzy tymi dwiema lukarnami, ponad wejściem, znajduje się szeroki balkon z jednymi drzwiami i parą okien po bokach. Balustrada balkonu ma białe, drewniane tralki. Po środku zamocowano biały, wykonany wielkimi literami napis Romanówka na zielonym tle. Boczne części Romanówki mają niewielkie balkony i okna dekorowane trójkątnymi zwieńczeniami. Pierwotnie stała przy dzisiejszej ulicy Piłsudskiego, jednak po konserwacji w latach 90. została przeniesiona w obecne miejsce. Muzeum funkcjonujące w willi działa od 1995 roku. Zgromadzono w nim unikatowe prace pochodzącego z okolic Krynicy malarza prymitywisty Epifaniusza Drowniaka, znanego jako Nikifor. Są to między innymi beskidzkie pejzaże, sceny wojskowe, autoportrety, czy też przedstawienia dworców kolejowych i budynków urzędów. Proszę teraz stanąć lewą stroną do Romanówki i iść wzdłuż potoku Krniczanka. Przed kolejnym budynkiem również stoi tablica z tyflografiką. Przy niej proszę posłuchać nagrania numer 8. Kolejny obiekt na naszej trasie to urokliwa willa Węgierska Korona, wybudowana w 1880 roku, również w stylu szwajcarskim. Ten okazały piętrowy obiekt z poddaszem ma naturalną barwę drewna. Dach jest dwuspadowy. Ponad trójosiowym frontem góruje dwuspadowy, ozdobiony pojedynczą sterczyną, daszek centralnie umiejscowionego balkonu. Obramienia okien są białe, a same okna szerokie, rozdzielone ażurowymi ściankami. Na pierwszym piętrze znajduje się balkon, mający tę samą szerokość co budynek. Ścianki działowe dzielą go na trzy mniejsze balkony. W bocznych ścianach okna są mniejsze, a balkonów brak. Przed laty mieścił się tu pensjonat. Obecnie w budynku działa pizzeria i kawiarnia. Ich wnętrza ozdobione są pamiątkami z czasów przedwojennych, między innymi starymi fotografiami, dawnym sprzętem sportowym i meblami. Proszę podejść do następnej tablicy i włączyć nagranie numer 9. Ta niewielka, wąska, drewniana willa powstała około 1880 roku. Budowla wyróżnia się czworokątną w przekroju wieżą. Jeśli staniemy twarzą do frontu budowli, to wieżę tę będziemy mieć po lewej stronie budynku. Jej wysokość jest zbliżona do wysokości części parterowej. Od frontu ściana na parterze jest w całości przeszklona. Framugi okien mają barwę beżową z roślinnymi dekoracjami u dołu. Brązowe dekoracje wpisują się w kształt wydłużonych poziomych rąbów, po jednym pod każdym z trzech okien poniżej wieży. Takie same ornamenty, umieszczone w dwóch kwaterach, znajdują się po lewej stronie wieży. Od frontu, u podstawy wieży, umieszczono napis Świteś. Okno zajmujące całą szerokość wieży jest zwieńczone łagodnym łukiem. Dwie kwatery ponad nim wypełnione są brązową wicią roślinną na beżowym tle. Dach wieżyczki jest dwuspadowy z pojedynczą, profilowaną sterczyną w zwieńczeniu. Druga połowa XIX wieku był to czas dynamicznego rozwoju uzdrowiska. Jednym z właścicieli willi Świteś był Franciszek Kmietowicz, lekarz, burmistrz Krynicy i balneolog. Przed sąsiednim budynkiem proszę włączyć nagranie numer 10. Willa Kosynier została wzniesiona w 1872 roku. To kolejny krynicki budynek w stylu szwajcarskim, dla którego inspiracją był styl tyrolski. Okazały, drewniany, symetryczny, pięcioosiowy budynek ma kolor brązowy. Obramienia okien i drzwi są ciemnobrązowe, górą dekorowane delikatnymi rąbami z drewna. Ponad wejściem znajduje się niewielki balkon o własnym dwuspadowym daszku. Dach budowli, także dwuspadowy, kryty jest ciemnoszarą blachą. W jego połaci znajdują się lukarny z małymi kwadratowymi oknami, umiejscowione pomiędzy parami bocznych osi frontowej elewacji. Mają one własne dwuspadowe daszki, podobnie jak górująca ponad środkową osią, dwukrotnie szersza lukarna o dwóch okienkach. Element ten udekorowany jest ażurowym drewnianym szkieletem z dekoracyjnych belek przecinających się pod kątem prostym. Willa należała kiedyś do lekarza Franciszka Kmietowicza, który prowadził tu swój gabinet. Obecnie jest siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Przed murowanym budynkiem obok proszę wysłuchać nagranie numer 11. Willa powstała w latach 20. XX wieku i jest budowlą charakterystyczną dla tamtego okresu. Górująca nad sąsiednimi domami, otynkowana na jasnobeżowy kolor willa, ma od frontu pięć osi. Środkowa, trójosiowa część to ryzalit, czyli fragment budowli wystający poza lico pozostałej części murów. Ponad centralnie usytuowanym wejściem znajduje się półokrągły w przekroju balkon na czterech gładkich kolumnach. Balustrada tego i pozostałych balkonów wykonana jest z czarnych, metalowych, dekoracyjnie wygiętych prętów. Ponad największym balkonem znajduje się mały balkon o półkolistym przekroju. Pozostałe, znajdujące się przed każdym z otworów na pierwszym i drugim piętrze, mają przekrój prostokątów. Ponad półokrągłym balkonikiem po środku znajduje się dekoracyjny napis Małopolanka, a nad nim obiegający całą budowlę okazały gzyms. Ponad nim znajdują się niewielkie okna trzeciego piętra. Nad trzema środkowymi góruje trójkątny szczyt z owalnym okienkiem po środku. Kryty czerwoną blachą dach willi jest czterospadowy. Autorem pierwotnego projektu był Władysław Klimczak, a przebudowę wnętrza i fasady w 1939 roku wykonano według pomysłu Tadeusza Dymnickiego. Willa prezentuje cechy architektury modernistycznej. Dziś w jej nawiązujących do secesji wnętrzach mieści się restauracja, kawiarnia i pokoje gościnne. Proszę przejść w prawo do kolejnej willi i wysłuchać nagrania numer 12. Willa Białej Róży powstała w 1855 roku jako pensjonat wypoczynkowy. Należała wówczas do rodziny Chubickich. Ten dwupiętrowy, siedmioosiowy budynek wykonano z drewna i pomalowano na ciemnozielony kolor. Środkowa, trójosiowa część to nieznacznie wysunięty ryzalit z obramionymi na biało oknami, znajdującymi się bardzo blisko siebie. Pozostałe okna także mają białe obramienia. W parterze budowli działają punkty usługowe. Na pierwszym piętrze znajdują się trzy prostokątne w przekroju balkony o zabudowanych balustradach, z których każda posiada piękne, wyrzynane detale stolarskie. Ażurowe, drewniane dekoracje w formie wici roślinnej zdobią także przestrzeń u góry między słupami balkonów. Boczne balkony mają blaszane, jednospadowe daszki usytuowane poniżej bocznych par okien drugiego piętra. Na drugim piętrze po środku znajduje się jeszcze jeden bogato dekorowany balkon z trójkątnym szczytem o własnym czerwonym dwuspadowym daszku. Na tym szczycie umieszczono biały napis Willa Białej Róży. Dach willi jest dwuspadowy, obity czerwoną blachą. W 1887 roku pomieszkiwała tu Maria Teresa Leduchowska, późniejsza misjonarka i błogosławiona. Pobyt w kurorcie zainspirował ją do namalowania akwarelami widoków, które oglądała przez okna Białej Róży. Podejdźmy pod budynek obok i włączmy nagranie numer 13. Willa Tatrzańska powstała w 1888 roku w miejsce poprzedniego pensjonatu pod Lwem. W 1889 przeszła na własność rodziny doktora Bolesława Skurczewskiego. Budowla była wykonana z drewna, kryta blachą, posiadała dwa piętra, a po bokach wieżyczki zwieńczone daszkiem. Całości charakteru dodawała bogata snycerka. Budynek spłonął w 1987 roku. Obecnie odbudowany idealnie odwzorowuje wygląd z końca XIX wieku. Bryła tego drewnianego, pomalowanego na biało budynku jest silnie rozczłonkowana. Dekoracyjne elementy pod oknami i obramienia balustrad licznych, prostokątnych w przekroju balkonów są ciemnobrązowe, podobnie jak blaszany dach. W lewym narożniku znajduje się rodzaj czworokątnej w przekroju wieży z pojedynczymi balkonami na pierwszym i drugim piętrze i brązową tablicą z białą nazwą willi między piętrem drugim a trzecim. Dach wieży jest czterospadowy. Balkony na lewo od wieży mają ażurową konstrukcję z drewnianymi kwiatami w miejscach, gdzie stykają się ze sobą skrzyżowane, ciemnobrązowe belki balustrad. Pozostałe balustrady są nieco mniej ażurowe. Są pomalowane na beżowo. Ponad częścią z nich górują trójkątne szczyty. Od prawej strony do budowli przylega kolejna wieża. Wnętrza budynku nawiązują do wystroju z lat 20. XX wieku. Przed kolejną willą proszę włączyć nagranie numer 14. Pierwotnie willa Witoldówka została wzniesiona w 1888 roku na drewnianej konstrukcji szkieletowej, oczywiście w stylu szwajcarskim, harmonijnie wpisując się w klimat pozostałych zabudowań. Obecny budynek został odtworzony. Jest murowany, ale z zewnątrz pokryto go drewnianym szalunkiem, dlatego wygląda niemal identycznie jak XIX-wieczny oryginał. Deski pokrywające tę narożną budowlę mają ciepłą brązową barwę, a obramienia okien, balustrady balkonów oraz tło napisu Witoldówka od frontu ciepłą barwę pomarańczową. Balkony, 4 na elewacji po lewej stronie, 3 w części narożnej i 4 w elewacji równoległej do rzeki, mają przekrój prostokątny. Nad parami szerszych balkonów obu elewacji oraz części narożnej górują dekoracyjne szczyty. Te po bokach mają dwuspadowe daszki. Szczyt części narożnej przypomina niewielką, czworokątną w przekroju wieżyczkę z każdej strony zwieńczoną dekoracyjnym, trójkątnym szczytem. W Witoldówce działał kiedyś ekskluzywny zakład dietetyczny doktora Skurczewskiego, w którym leczono cukrzycę, otyłość, choroby układu pokarmowego i serca. Idziemy dalej, mijając księgarnię. Proszę zatrzymać się przy tablicy informacyjnej willi Wisła. Na miejscu proszę włączyć nagranie numer 15. Willa Wisła pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. W zaciszu jej pokoi gościło wiele znanych postaci, m.in. Józef Piłsudski, Gabriela Zapolska czy Helena Modrzejewska. Dziś Wisła odrestaurowana znów służy kuracjuszom. Silnie rozczłonkowany, pomalowany farbą o chłodnym odcieniu zieleni, drewniany budynek wyróżniają ażurowe dekoracje snycerskie w formie wici roślinnej. Pensjonariusze mają tutaj do dyspozycji m.in. dość obszerny taras i niewielkie, bogato ozdobione balkony. Ponad daszkami lukarn i szczytami poszczególnych części budowli wznoszą się dekoracyjne, pojedyncze sterczyny, dekorowane po bokach ażurową wicią roślinną. Okna w parterze ozdobiono czworokątnymi, sięgającymi podłoża ciemnozielonymi kwaterami. W każdej z nich u dołu umieszczono poziomy jasnozielony rąb. Górne okna udekorowane są trójkątnymi szczytami barwy ciemnozielonej. Proszę teraz skierować się deptakiem w stronę mostu. Gdy go miniemy, po prawej stronie na ławce będzie ktoś na nas czekał. Kim jest ta postać? Dowiemy się na miejscu, słuchając nagrania numer 16. Metalową figurę słynnego krynickiego malarza prymitywisty Nikifora umieszczono na prostopadłościennym kamiennym murku. Postać siedzi bokiem, z połączonymi kolanami skierowanymi w prawo. Ma na sobie wiązane buty, dość obszerne spodnie i płaszcz. W dłoniach artysta trzyma pędzel i kawałek tektury ułożony na murku. Nakrytą kapeluszem głowę Nikifor skręca lekko w kierunku deptaka. Rysy ogolonej, niemłodej twarzy są pełne ekspresji, delikatne. Na nosie malarz ma okulary w okrągłych oprawkach. Na prawo od niego, również na murku, leży dość duży pies, o uniesionej głowie i czujnych, opadających uszach. Jego łapa spoczywa ponad umieszczonymi od frontu murku datami życia. Daty te znajdują się pomiędzy dwoma napisami Nikifor, wykonanymi alfabetem łacińskim oraz cyrylicą. Na dole, przed murkiem, stoi zbliżona do prostopadłościanu niewielka walizka. Nikifor Krynicki był łemkowskiego pochodzenia. Urodził się w 1895 roku. Żył w ubóstwie i samotności. Jego widok nikogo w Krynicy nie dziwił, ale też i nie zachwycał. Nikifor uznawany był powszechnie za osobę niepełnosprawną intelektualnie. Wypowiadał się bełkotliwie, niewyraźnie. Jego prace zostały zauważone dopiero pod koniec życia. Uznano go za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli prymitywizmu. Proszę przejść do skrzyżowania i skręcić na nim w prawo. Następnie proszę minąć pijalnię czekolady po lewej i zatrzymać się przed kolejnym budynkiem, w którym mieści się Muzeum Zabawek. Usłyszymy się w nagraniu numer 17. Muzeum zlokalizowane jest w okazałym, jednopiętrowym, otynkowanym na beżowo gmachu. W przyziemiu jego elewacje są kamienne. Zebrano tu eksponaty bardzo różnorodne. W zbiorach znajdą Państwo między innymi domowe teatrzyki, lalki, militaria chłopięce, czy też kolekcje klocków Lego. Najstarsze zabawki pochodzą ze starożytności. Inne przywołują nostalgię za PRL. W jednym z muzealnych pomieszczeń zrekonstruowano nawet salę lekcyjną z lat 60. zeszłego stulecia. Jeśli zaciekawiłem Państwa, to zapraszam do środka. Proszę przejść korytarzem do drugiej sali po lewej stronie i włączyć nagranie numer 18. Chyba nie przesadzimy ze stwierdzeniem, że klocki Lego łączą pokolenia. Są z nami już od kilkudziesięciu lat. Na wystawie dużym zainteresowaniem cieszy się zestaw numer 7778, statek kosmiczny z serii Gwiezdne Wojny, Millennium Falcon. Szara konstrukcja, nad którą podwieszono szereg innych pojazdów latających, ustawiona została w gablocie. Obok niej stoją ludziki Lego, do złudzenia przypominające bohaterów Gwiezdnych Wojen. Nad wyeksponowaną w pobliżu miniaturą miasteczka latają dwupłatowce i szary Zeppelin, a jego atrakcją jest diabelski młyn. Uwagę przykuwają także gabloty z dziesiątkami minifigurek, inspirowanych między innymi filmami. Po przyjrzeniu się eksponatom proszę wyjść na korytarz i udać się do kolejnego pomieszczenia po lewej stronie. Tam proszę włączyć nagranie numer 19. W muzeum zgromadzono lalki różnych typów. W sali, w której się znajdujemy, dominują słynne PRL-owskie lale z celuloidu wraz z dodatkami w postaci ubrań, bucików i innych akcesoriów. Zwróćmy uwagę na to, że wszystkie są do siebie bardzo podobne. Ich kształty przypominają małe dzieci. Niektóre mają namalowane włosy, pozostałe z bujną czupryną i rumianymi policzkami pojawiły się dopiero w latach 70. Interesującymi eksponatami są również teatrzyk i piętrowy domek dla lalek ze wzorzystymi tapetami, wiejskim kredensem i koronkowymi firankami. Jego wystrój jest mocno niedzisiejszy. Proszę opuścić salę i udać się do pomieszczenia na wprost. W sali z misiami proszę włączyć nagranie numer 20. Czy wiedzieli Państwo, że pierwszy pluszowy miś powstał w Stanach Zjednoczonych, a swoje imię Teddy zawdzięcza prezydentowi Theodorowi Rooseveltowi? Kultowe misie okresu PRL różniły się od tych współczesnych. Były trochę mniej puszyste, ale i tak bardzo kochane przez najmłodszych. Misie musiały być twarde, bo w środku wypełniały je trociny, dlatego często nazywano je trociniakami. Wyglądem wszystkie były do siebie zbliżone. Przypominały bajkowego misia uszatka. Tutejsze niedźwiadki zaprezentowano na tle wykonanego z kartonu domku o dwuspadowym dachu. Misie mają, w porównaniu z wieloma współczesnymi, stosunkowo naturalne kolory futra, od beżowego przez żółtawy po brąz. Większość stoi na dwóch nogach. Jeden przywdział nawet szarą piżamę. Proszę wyjść na korytarz i zatrzymać się przy pierwszej gablocie po lewej stronie. Tam proszę uruchomić nagranie numer 21. W znajdującej się tutaj gablocie zgromadzono lalki Barbie. Zabawki te od lat cieszą się niesłabnącą popularnością i stały się już ikoną popkultury. W odróżnieniu od poprzedniczek, pierwsze Barbie nie przypominały niemowlaka, a dorosłą, atrakcyjną kobietę. Zabawkę stworzyła Ruth Handler. Lalkę zaprezentowano po raz pierwszy na targach zabawek w Nowym Jorku w 1959 roku, a jej pełna nazwa brzmiała Barbara Millicent Roberts. Dwa lata później powstał jej męski odpowiednik Ken. Przez lata lalka Barbie bardzo się zmieniła. Na początku była dostępna w wersji z włosami blond i czarnymi oraz jasną karnacją. Obecnie mamy do wyboru już kilkadziesiąt różnych narodowości. Dostępne są też wersje lalek wykonujących rozmaite profesje. Mamy Barbie lekarkę, nauczycielkę, policjantkę, kasjerkę, sekretarkę i wiele, wiele innych. Przejdźmy teraz do kolejnej gabloty mieszczącej się na korytarzu. Umieszczono w niej rozmaite konsole do gry. Mamy choćby pierwsze PlayStation, które pojawiło się w Europie w 1995 roku. Ta szara konsolka ma bryłę płaskiego prostopadłościanu z dołączonym szarym dwuręcznym joystickiem o czarnych przyciskach. Obok umieszczono rodzimego Pegasusa, będącego kopią japońskiej konsoli Famicom, która zrobiła furorę na przełomie 1993 i 1994 roku. Nie mogło oczywiście zabraknąć kultowej gry Mario Bros. Idąc dalej korytarzem, miniemy makietę z pociągiem. Pierwsze zabawkowe kolejki pojawiły się już w połowie XIX wieku. Wtedy były to jeszcze zabawki zrobione z drewna i ciągnęło się je na sznurku. Z czasem powstały kolejki wyposażone we własny napęd i poruszające się samodzielnie po torach. Ta przed nami otoczona jest miasteczkiem z dworcem i zabudową. Na miniaturowych szynach stoją zielonkawe parowozy z kołami o czerwonych szprychach oraz niewielkie wagony pomalowane na różne kolory. Zielonkawy budynek dworca ma czerwony dach z okrągłym zegarem w szczycie. Kolejkę można spróbować uruchomić. Potem proszę wejść do kolejnej sali i włączyć nagranie numer 22. Czy ktoś z Państwa bawił się kiedyś maszyną parową? Jeśli nie, to nic straconego. W naszym muzeum działają instalacje, które wprawią je w ruch. Wystarczy nacisnąć przycisk, a rzemieślnicy ruszą do pracy. W pozostałych gablotach umieszczono równie ciekawe zabawki. Stare instrumenty muzyczne, piękne pozytywki i dawne projektory na klisze. Proszę skierować się do następnego pomieszczenia na lewo i uruchomić nagranie numer 23. W gablotach wokół nas znajdują się przykłady zabawkowych militariów. Zgromadzono tu m.in. pojazdy wojskowe, broń, a także bardzo popularne kiedyś ołowiane żołnierzyki. Figurki były misternie ręcznie malowane i wiernie przedstawiały wygląd umundurowania wojsk różnych sił zbrojnych w zależności od epoki. Z kolei zgromadzone tu zabawkowe szable, bagnety, pistolety, karabiny mają wielkość zbliżoną do prawdziwych przedmiotów tego typu. W czym tkwił fenomen zabawy w wojnę? Choć to kwestia dyskusyjna, dzieci od pokoleń ją uwielbiały. Budowały bazy wojskowe z wykorzystaniem figurek i czołgów, obmyślały plany ataku, utrwalając myślenie strategiczne. Muzeum Zabawek w maju 2024 roku przenosi się do dwa razy większego pomieszczenia. Ekspozycja prezentowana będzie w budynku dawnego pensjonatu Iskra na ulicy Pułaskiego 34 w Krynicy. Na tym zakończymy nasze dzisiejsze zwiedzanie. Dziękuję Państwu za wspólną wycieczkę. Po opuszczeniu muzeum zapraszam do wysłuchania nagrania numer 24, w którym opowiem o ostatnim punkcie wędrówki, do którego Państwa zapraszam. Po więcej informacji o atrakcjach Krynicy zapraszamy do stacjonarnego punktu informacji turystycznej, który mieści się przy ulicy Zdrojowej 15. Góra Parkowa. Góra Parkowa jest niewątpliwie jednym z ważniejszych obszarów rekreacyjnych w Krynicy Zdroju. Położona jest w paśmie Jaworzyny. Liczy 741 metrów nad poziomem morza. Na jej zboczach ciągnie się zabytkowy park zdrojowy, założony w 1810 roku, w którym zachował się historyczny układ alejek. To jedyny taki park w Polsce, gdzie praktycznie nie ma płaskich powierzchni. Ci, którzy preferują odpoczynek na łonie natury, na pewno powinni się tam wybrać pieszo, by przejść wyznaczonymi ścieżkami spacerowymi, ścieżką zdrowia lub szlakiem turystycznym. Krajobraz urozmaicają piękne stawy, altanki i polany. Jedną z nich jest Michasiowa Polana, często wybierana jako miejsce odpoczynku przez turystów. Swoje źródełko ma tutaj woda mineralna Bocianówka, która, jak niesie fama, pomocna jest przy problemach z bezpłodnością i w terapii chorób kobiecych. Na szczyt Góry Parkowej kursuje kolej linowo-terenowa, pierwsza taka w kraju, wybudowana w 1937 roku. Co ciekawe, w użyciu są wciąż oryginalne wagony, które codziennie przewożą dziesiątki turystów na szczyt. Stacja dolna kolejki została mocno zmodernizowana. Dzięki zamontowanej wewnątrz instalacji multimedialnej przeniesiemy się do Krynicy z lat 30. Będąc u celu na stacji górnej, można odwiedzić punkt widokowy i restaurację, wokół której rosną ciekawe gatunki drzew obcego pochodzenia. Są tam też pozostałości po torze saneczkarskim. Na tych, którzy są żądni mocnych wrażeń, czekają też rajskie zjeżdżalnie. Zapraszam na Górę Parkową i do usłyszenia.